Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nowym metropolitą łódzkim został biskup Marek Jędraszewski z Poznania.
Międzyreligijna orkiestra gra dla papieża w Castel Gandolfo.
O pomocy dla Haiti debatowała Caritas Internationalis.
11 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Papież przyjął rezygnację, którą złożył ze względu na wiek arcybiskup łódzki Władysław Ziółek. Nowym metropolitą Łodzi Ojciec Święty mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Marka Jędraszewskiego.
Urodzony 63 lata temu w Poznaniu, jako kapłan tamtejszej archidiecezji studiował on na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z filozofii Lewinasa. Po powrocie do kraju był prefektem poznańskiego seminarium, wykładowcą papieskiego wydziału teologicznego i redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego. W 1991 roku habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z filozofii Sartra i Lewinasa.
6 lat później ksiądz Jędraszewski został biskupem pomocniczym w Poznaniu. Jest tam też profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pełni szereg funkcji w Episkopacie Polski, m.in. delegata do spraw duszpasterstwa akademickiego, a w ramach Rady Konferencji Episkopatów Europy jest wiceprzewodniczącym Komisji Katecheza Szkoła i Uniwersytet.
Arcybiskup Marek Jędraszewski to wytrawny znawca filozofii, którą od lat wykłada. Nowego metropolitę łódzkiego zapytaliśmy, jakie znaczenie będzie ona miała dla jego posługi biskupiej w drugim co do wielkości mieście Polski.
Filozofia niewątpliwie daje pewien klucz do zrozumienia tego, co się dzieje we współczesnych czasach. Ja wykładam historię filozofii nowożytnej i współczesnej i znajomość tych trendów współczesnej Europy, zwłaszcza sięgających czasów oświecenia po dzień dzisiejszy, pozwala zrozumieć pewne procesy, które mają miejsce, które prowadzą do także nie tylko laicyzacji, ale i deschrystianizacji. Filozofia także od strony pozytywnej, zwłaszcza filozofia chrześcijańska, pokazuje, jak wspaniały jest człowiek, który odkrywa wielkość swojej godności, swojego powołania i który próbuje właśnie iść w tym kierunku, by idąc za głosem sumienia i prawdy o sobie, o swoim człowieczeństwie, rozwijał siebie i przez to wzbogacał społeczeństwo. Ja myślę, że od strony pozytywnej, zwłaszcza ta antropologia, której uczył nas już błogosławiony Jan Paweł II, jest czymś niezwykle ważnym, potrzebnym i z moich osobistych doświadczeń czymś, co pozwala otwierać drogi ku drugiemu człowiekowi.
W dzisiejszym wieczornym programie Benedykta XVI znalazł się koncert. Ofiarowała mu go orkiestra symfoniczna, do której należą żydowscy, chrześcijańscy i muzułmańscy muzycy z różnych krajów, głównie Bliskiego Wschodu.
Jej twórcą i dyrygentem jest Daniel Barenboim, Żyd urodzony przed 70 laty w Argentynie, zarazem obywatel Izraela, jest rzecznikiem dialogu z Palestyńczykami i współpracuje z inicjatywami kulturalnymi autonomii palestyńskiej. Równocześnie bierze czynny udział w życiu muzycznym Europy, zwłaszcza Niemiec. Jego międzynarodowa i międzyreligijna orkiestra Dywan Zachodu i Wschodu bierze swą nazwę od tytułu zbioru liryków Johanna Wolfganga Goethego.
Gościem papieża na koncercie w Castel Gandolfo, a później także na kolacji jest prezydent Włoch Giorgio Napolitano wraz z małżonką.
W programie wieczornego koncertu na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego znalazły się dwa utwory Ludwika van Beethovena. Szósta symfonia F-dur zwana pastoralną i piąta C-moll. Dyrygenta Daniela Barenboima zapytaliśmy o aktualność tego niemieckiego kompozytora.
Muzyka pozostaje zawsze współczesna. Symfonie Beethovena nie są nowoczesne, bo zostały napisane przed wielu laty, na początku XIX wieku. Są jednak współczesne w tym sensie, że mają znaczenie dla dzisiejszego świata. Są wyrazem duszy ludzkiej, która się nie zmienia, chociaż technologia bardzo posunęła świat do przodu i również człowiek poczynił postępy. Jednak dusza istoty ludzkiej pozostała naprawdę w najgłębszym sensie ta sama.
W Rzymie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, celem spotkania była wymiana opinii na temat wzajemnych relacji między chrześcijanami i muzułmanami w kontekście aktualnej sytuacji na świecie. Nie podano jednak żadnych szczegółów w tym względzie. Wyrażono jednak wolę kontynuowania dialogu i ustalono, że kolejne spotkanie komitetu odbędzie się za rok, a tematem obrad będzie postawa wierzących wobec materializmu i sekularyzacji.
Islamsko-katolicki Komitet Łączności to jedno z najważniejszych forów dialogu Stolicy Apostolskiej z islamem. Istnieje od 1995 roku. W jego skład wchodzą 4 ważne organizacje muzułmańskie, w tym 2 związane z Arabią Saudyjską. Ze strony mahometańskiej na czele komitetu stoi Hamid bin Ahmad al-Rifaye, przewodniczący Międzynarodowego Forum Islamskiego na rzecz Dialogu oraz współprzewodniczący Światowego Kongresu Muzułmańskiego. Na czele delegacji katolickiej stoi natomiast kardynał Jean-Louis Thorin, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego.
We współczesnym świecie brak woli politycznej w sprawie rozbrojenia czy choćby kontroli handlu bronią. Wciąż zbyt silne są wpływy tych, którzy na tym zarabiają. W ten sposób watykański dyplomata w Genewie skomentował podejmowane obecnie starania o zapanowanie nad światowym rynkiem bronią.
Zdaniem arcybiskupa Silvano Tomasiego szanse na powodzenie są bardzo nikłe. Z jednej strony w grę wchodzą wielomiliardowe interesy, z drugiej mamy do czynienia z silnymi ambicjami pewnych krajów, które za wszelką cenę chcą powiększyć swój arsenał, również o broń nuklearną, mówi arcybiskup Tomasi.
Wola polityczna w sprawie rozbrojenia w świecie wciąż napotyka na przeszkody. Na przykład konferencja do spraw rozbrojenia, tu w Genewie, od 10 lat nie jest w stanie dojść do porozumienia w sprawie programu obrad. Z kolei w Nowym Jorku negocjuje się nowy traktat o handlu bronią. Ma on na celu jedynie kontrolę, a nie zakaz. Chodzi tylko o to, byśmy wiedzieli, co dzieje się z bronią palną, pojazdami wojskowymi, helikopterami i okrętami wojennymi, aby nie trafiały w ręce terrorystów, handlarzy narkotyków czy mafii. Będzie to ważne narzędzie prawne, ponieważ będzie ono miało zasięg ogólnoświatowy. Jednakże w sprawie rozbrojenia nie dojrzała jeszcze wola polityczna. Jak powiedziałem, od 10 lat nie można się porozumieć nawet w sprawie planu pracy. Wydatki na zbrojenia tymczasem stale rosną. Co minutę ginie z tego powodu człowiek. Szkody szacuje się na 400 miliardów dolarów rocznie. Koszty ludzkie i społeczne są zatem ogromne.
Konsekwencje sociali sono enormi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Jak skutecznie pomóc jednemu z najuboższych społeczeństw na świecie? O istniejących i planowanych projektach humanitarnych, a także planie strategicznym pomocy dla Haiti rozmawiano w Rzymie podczas spotkania w siedzibie Caritas Internationalis. Podjęto również kwestię wzmocnienia struktur haitańskiej Caritas, by mogła sprawniej docierać do najbardziej potrzebujących.
W kraju tym, który zajmuje 153 miejsce według wskaźnika rozwoju państw świata, ponad 80% ludności żyje w skrajnej nędzy. O spotkaniu Caritas Internationalis mówi członek jej komitetu wykonawczego, dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz.
Udział w tym spotkaniu wzięło wiele Caritasów europejskich, szczególnie te, które pomagały i wspierają Caritas Haiti oraz z krajów Ameryki Łacińskiej. Chodziło przede wszystkim o najważniejszą taką sprawę, w jaki sposób pomóc jeszcze rozwinąć Caritas na Haiti. Chodziło o tym o karytasy parafialne, karytasy diecezjalne i same struktury narodowe. Powstaną grupy robocze, które zajmą się pewną problematyką dotyczącą bezpośrednio życia gospodarczego, jak i rozwoju karytasu w tym kraju. Haiti jest to kraj, który przeżywa ogromny swój problem ubóstwa, niepewności, niestabilności. W kraju, który liczy 10 milionów ludzi, w czasie trzęsienia ziemi przed 2 laty straty wyniosły też materialne 8 miliardów dolarów. Oczywiście wszystkiego nie da się przeliczyć na pieniądze. Panuje też niestabilność polityczna, nie tylko po trzęsieniu ziemi, ale przede wszystkim przed trzęsieniem ziemi. Haiti przechodziło różnego rodzaju dyktatury wojskowe i dlatego też w tej chwili stara się w jakiś sposób, aby w tym państwie została wprowadzone demokratyczne rządy.
Relacje między mediami a Kościołem stanowi temat przewodni spotkania rzeczników prasowych Episkopatów Europy oraz ludzi odpowiedzialnych w nich za komunikację. W kongresie w Kolonii uczestniczą zarówno biskupi, kapłani, osoby zakonne, jak i świeccy.
Na spotkaniu mowa będzie m.in. o sytuacji Kościoła w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na jego życie pielgrzymki Benedykta XVI do ojczyzny. Uczestnicy będą też uczyć się, jak stawiać czoło w medialnym przekazie pilnym kwestiom związanym z życiem Kościoła, takim jak chociażby jego finanse. Zapoznają się ponadto z działaniem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Rady Konferencji Biskupich Europy.
Jakość wiernych we wspólnocie Kościoła zależy od jakości jej kapłanów. Nie wystarczy tylko mówić o Ewangelii, trzeba o niej także świadczyć życiem. Szef Watykańskiej Dykasterii odpowiedzialnej za misję przypomniał o tym księżom Demokratycznej Republiki Konga.
Kardynał Fernando Filoni, kończąc wizytę w tym afrykańskim kraju, podkreślił, że także młody kongijski kościół potrzebuje intensywnej ewangelizacji, która prawdą Ewangelii przemieni jego kulturową i społeczną tkankę. Księżom przypomniał zarazem, że w ich posługę wpisana jest bezinteresowność. Zaapelował też o przejrzystość w zarządzaniu finansami parafii i diecezji.
Pojawiła się nadzieja na przełom w próbie uwolnienia cywilów z syryjskich miast ogarniętym konfliktem. W ostatnim czasie dwóm chrześcijańskim rodzinom udało się opuścić miasto Homs. Sukces osiągnięto dzięki porozumieniu pomiędzy siłami rządowymi a opozycją, wspartym przez lokalny komitet międzyreligijny Musalaha. Kolejne dwie parafie kościoła episkopalnego w amerykańskim stanie Kalifornia przyjęły wiarę katolicką. Zostały one włączone do ordynariatu dla byłych Anglikanów. Jeden z dwóch pastorów przyjął już za zgodą Watykanu święcenia kapłańskie, drugi się do nich jeszcze przygotowuje. Obaj byli pastorzy są żonaci. Liturgii przewodniczył prałat Jeffrey Stinson, były biskup episkopalny, który z nominacji papieskiej przewodzi byłym Anglikanom w USA i Kanadzie.
Warto zauważyć, że w ubiegły poniedziałek Kościół Episkopalny w USA poczynił kolejne ważne kroki wyobcowujące go ze wspólnoty chrześcijańskiej. Na swej konwencji generalnej przyjął on rytuał błogosławieństw związków homoseksualnych oraz dopuścił do posługi duchowej transseksualistów. To właśnie w kontekście takich wynaturzeń coraz więcej wiernych dwumilionowej wspólnoty Kościoła Episkopalnego decyduje się na zmianę wyznania.
Orlęta zleciały na lednickie pola. Wraz z wakacjami ruszyły tam rekolekcje dla młodzieży. Młodzi poznają przesłania Jana Pawła II, modlą się i pracują.
Orlęta to licealiści i studenci. Zlot w lipcu to już tradycja. Osób, które w nieco inny sposób chcą spędzić wakacje, nie brakuje.
To miejsce, w którym Mieszko wybrał Chrystusa. Jesteśmy tutaj po to, żeby też go wybrać i chcemy spędzić te wakacje i ten czas w jakiś taki konstruktywny sposób. Chcemy po prostu się w jakiś sposób umocnić.
Bliżej poznać Boga.
Cieszę się, że tu przyjechałam. Jestem tu pierwszy raz.
Rozmawiamy na temat wspólnoty, na temat więzi, odpowiedzialności.
W tym roku młodzi studiują tak zwane perły lednickie. To przesłania, które Jan Paweł II skierował do młodych podczas spotkań pod Bramą Rybą, mówi dominikanka, siostra Wojciecha.
Idea jest tutaj taka, aby w oparciu o słowa, które zostawił nam tu na lednicy Jan Paweł II, kształtować osobowość młodego człowieka i pogłębiać jego świadomość pójścia za Chrystusem, co ma wymiar nie tylko taki pobożnościowy oczywiście, ale też i ogólnoosobowościowy. Chodzi tutaj właśnie też o to, aby wychodzić z jakiegoś własnego egoizmu, otwierać się bardziej na drugiego człowieka.
Przesłania stanowią program ruchu lednickiego, który tworzy właśnie ojciec Jan Góra. Jak podkreśla dominikanin, rekolekcje to jednak nie tylko modlitwa.
Naturalnie musimy żyć, no po prostu młodzież przygotowuje posiłki, sprzątamy dom, przyjmujemy gości, rozmawiamy. Jest modlitwa rano, wieczór i w południe, przepiękna Eucharystia i rozmowy, rozmowy, rozmowy.
Lednickie wakacje potrwają do 22 lipca. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.